antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Rok 2241. Frachtowiec NSC 2400. Oficjalnie placówka badawcza Zrzeszenia Planet Układu Iridion 2. Nieoficjalnie rządowa placówka ochrony przeszłości. Poziom dowodzenia. Pomieszczenie oficera służb wewnętrznych. Czyli Robert Berwin coś knuje. Admirał był zniesmaczony. Znowu, dawno tego nie robił. W dodatku teraz knuje z wnukiem, wtrącił Jonas, oficer służb wewnętrznych na frachtowcu. Oto pewne nowum. Z wnukiem, rzekł admirał z ironią. Zrobił kwaśną minę, jakby żuł plaster cytryny. Że też mu się chce. Tyle razy. Za te wszystkie kombinacje z chęcią bym go zdegradował. Ale nie mogę. Taki szef obrony jak on jest tu niezbędny. Jest zbyt dobry. Centrala ma go niemalże za bohatera. Kiedy oficer służb wewnętrznych poprosił do siebie admirała na poufną rozmowę, ten wiedział, że to zapowiedź kłopotów. Nie przypuszczał jednak, że chodzi o Roberta Berwina, szefa ochrony placówki. Tym bardziej, że ten już od pewnego czasu zaniechał kopania pod nim dołków. Gdybym rozpoczął jakieś manewry wokół jego osoby, szyszki w centrali podnieśliby momentalnie krzyk, admirał głośno myślał. I do cholery mieliby rację. Co za ironia losu, westchnął. Ta placówka kilka razy została uratowana, głównie dzięki jego doświadczeniu. Doświadczeniu albo szaleństwu, rzekł Jonas. Nie znam nikogo, komu rozsądek pozwoliłby działać w taki sposób w tak skrajnych sytuacjach. Może tak. Musi być szalony, żeby tyle razy kombinować, by zająć moje miejsce. Choć nie ma predyspozycji, by dowodzić placówką. Nigdy nie miał. Nie przeszedł ani testów, ani symulacji. Wie o tym centrala. Wiedzą inni. Zdaje się, że nie wie o tym jedynie on, a właściwie nie chce wiedzieć. Wielki szef obrony, Robert Berwin, uparty stary sztywniak. Zamilkł z dość osobliwym wyrazem twarzy, na której grała bezradność z nerwami. Wobec tego co dalej? Spytał Jonas. Jak to co? Co zwykle? Trzeba wyprzedzić jego posunięcia. Po cichu. Pana w tym rola, jako fachowca w tej materii. Powiedział pan, że jego wnuk w porozumieniu z nim pracuje w tajemnicy nad aparaturą do skoków w czasie. Dokładnie. Nie interweniowałem, postanowiłem najpierw poinformować o tym pana. To dobrze. Budowa takiej aparatury bez pozwolenia jest zakazana klauzulą rządową. Admirał namyślał się chwilę, ale zostawmy to w spokoju. Na razie, bo od tego pan zacznie, od wehikułu, dyskretnie. Oficjalnie drążyć nie ma po co. Nie wiadomo, co on kombinuje. W razie czego na pewno wszystkiego się wyprze. Jeszcze mnie wrobi. Nie jest głupi. Jak się nazywa jego wnuk? Berwin. Bartolomeo Berwin. Bartolomeo? A cóż to za imię? Dziadek mu je wymyślił? Sprawdziłem z ciekawości. To imię, które nadawano w pierwszym tysiącleciu na Ziemi. W pewnych kwestiach rodzina Berwinów jest nazbyt tradycyjna. Mniej więcej w tym samym czasie. Kilka pokładów niżej. Poziom techniczny. Ukryta pracownia. Vincent, do zdechłego chipa. Mówiłem ci, żebyś rzucił napięcie w drugi sektor. Padło z pomieszczenia obok. Przecież puściłem. Co puściłeś? Martwota. Zero życia sektora, zero. Technik Bartolomeo Berwin był zirytowany. No co ty, nie świruj. Ja świruję? Do mnie mówisz? Coś trzasnęło. Po chwili słychać było oddalające się kroki i odgłos otwieranego wejścia. Znowu poszły łącza? Zapytał Vincent. I uprzejmie odpowiedział sam sobie. Znowu pieprznęły do jasnej cholery. Kilka razy wpisywał ręcznie kody uruchamiania aplikacji, ale hologram wciąż pokazywał czerwony symbol błędu. Wyglądało na to, że zaistniałe blokady mają swoją przyczynę nie w wykryciu podzespołów, a braku napięcia. Stał znad konsoli generatora przesyłu informaterii z chęcią potraktowania jej pięścią i zamarł. Ktoś za nim stał. Kto i jak długo? Pomyślał z narastającym strachem. Nie zabezpieczyliście wejścia. Głos Roberta Berwina, szefa obrony, uspokoił go. Czy każdy może tu wejść tak niepostrzeżenie? Witam, panie Berwin, powiedział Vincent, odwracając się do koordynatora tajnego projektu. Bartolomeo przed chwilą wyszedł, chyba lekko wkurzony. Najwyraźniej nie zabezpieczył wejścia. Coś idzie nie tak, jak powinno? A jak może iść? Vincent nie ukrywał zdenerwowania. Skoro cała aparatura tutaj to popieprzona prowizorka w większości na ręcznie skleconych podzespołach. Oryginalne są nieosiągalne. W sekcji magazynowej pilnują części jak oka w głowie. Nawet panu nie udało się ich zdobyć. Kombinujemy jak się da, ale to może nie wystarczyć. Myślę jednak, że poradzicie sobie, powiedział Barwin. Oby tak było, dodał w myślach, a na głos rzekł, jestem o tym przekonany. Nie powiedziałbym inaczej do najlepszego programisty na pokładzie. Połechtał Ego Vincenta i pozostawił go, ruszając na poszukiwanie wnuka. Mrucząc pod nosem przekleństwa, Bartolomeo grzebał w podręcznym magazynie. Szukał mikroprzewodów z odpowiednią końcówką albo z taką, którą dałoby się przerobić. Do pomieszczenia ktoś wszedł. O, tu jesteś. A niby gdzie mam być? Rzucił zdenerwowany Bartolomeo, rozpoznając głos dziadka. Spokojnie, chłopcze, mamy czas. Najważniejsze, by nikt nie dowiedział się o projekcie. Priorytet to całkowita jego tajność. Ale nie wiem, ile to będzie trwało, coś ciągle nawala, kombinujemy z częściami, dorabiamy je, korelacja błędu. Sprawy techniczne pozostawiam wam, przerwał mu dziadek. Oprócz Vincenta i ciebie nikt nie wie o tajnym projekcie? O tym, co robicie? Nikt. Bartolomeo pokręcił głową z zasępioną miną. Nie chciał okazać się nieudacznikiem. Jakiś czas temu zaskoczyło go i ucieszyło, że sam szef obrony zaproponował mu udział w tajnym projekcie. Nieważne, że to jego krewny. Teraz nie wiedział, jak temu podołać. Dobrze, podjął Robert Barwin po chwili ciszy. Gdyby ktoś się dowiedział, byłaby afera. Pamiętaj o tym. Bartolomeo przytaknął. Teraz przejdźmy do twojej właściwej roli w tym projekcie. Wybrałem ciebie do tego zadania, bo jesteśmy rodziną i mogę ci zaufać jak nikomu innemu. Rozmawialiśmy o tym. Tak, mrugnął zrezygnowany Bartolomeo. Będziesz kurierem. Tak, co? Kurierem z przyszłości. Ale tylko ty będziesz o tym wiedział, tam, w przeszłości. Tutaj, oprócz ciebie, będę wiedział o tym tylko ja, ale pozwól mi dokończyć, potem będziesz pytał. Pojawisz się w pewnym mieście na Ziemi, na początku XXI wieku. Będziesz wyglądał i zachowywał się jak ktoś z tamtych czasów. Nie musisz nawet zmieniać imienia. Będziesz człowiekiem, który szuka pracy. Pójdziesz do urzędu, w którym pracuje burmistrz. Przekażesz mu pewną informację. Tylko jemu, nikomu innemu. To będzie kluczowe w tym zadaniu. Ale tylko w urzędzie. Normalnie, przeciętnie, jak najzwyklejszy petent. Nie później w jego domu czy gdzieś na ulicy. Potem opuścisz miasto. Od tej chwili będziemy spotykać się częściej. U ciebie albo u mnie. Będziesz się przygotowywał do tego zadania. Wszystko oczywiście w ścisłej tajemnicy. A kim był ten burmistrz? Teraz to nieważne. Wspomnę jedynie, bo i tak się dowiesz, że nosimy jego nazwisko. To ktoś z naszych przodków? Drążył wnuk. Może tak, może nie. Teraz to naprawdę nieistotne. Musisz skupić się na zadaniu. To jest najważniejsze. Rozumiesz? Tak. Posłuchaj więc. Kochany mój przodku, nie pozwolę ci tak szybko umrzeć, myślał kilka godzin później w swoim gabinecie szef obrony z rozanieloną miną. Dostarczę ci na tacy klucz do sukcesu. Tak się wtedy mawiało. Dostaniesz informację, kto wszedł w nielegalny proceder na szkodę twojego miasta i skarbu państwa. Dzięki temu zabłyśniesz jako nieugięty i praworządny urzędnik. Zyskasz duże poparcie. Dostaniesz propozycję startowania w wyborach na gubernatora. Może nawet zostaniesz senatorem. Tak wykazują symulacje, które przeprowadzałem skrupulatnie długi czas, żeby mieć pewność ostatecznego wyniku. Będziesz wtedy kimś, a to pomoże mi teraz. Dzięki niewielkiej ingerencji w przeszłość, za sprawą mojego wnuka, nie będę już szefem obrony. Będę admirałem. Co najmniej, musisz tylko podczas pracy w dniu 2 lipca 2010 roku pojechać w pewne miejsce z szefem policji. Zyskasz dowody, które otworzą ci drzwi do prawdziwej kariery. Do domu wrócisz późno. Wtedy będziesz bezpieczny. Pewien dzieciak nie będzie już jeździł. Wszelkie instrukcje przekaże ci Bartolomeo. Gdzieś na ziemi, 2 lipca 2010. Nastał zwyczajny poranek w zwyczajnym miasteczku. W jakimś zaułku między budynkami bezdomny Brynol, Stefan, wygrzebał się ze sterty pomiętolonych papierów. Służyły mu one za łoże, poduszkę i kołdrę. Pierwsza myśl, jaka mu zaświtała, to zdobyć fundusz na wino, strawę duchową i jednocześnie przekleństwo wszystkich Brynoli, choć nie tylko. Powszednie winko jak co dzień, prawie. Podniósł się, starając się rozruszać wiekowe kości, podreptał niepewnym krokiem w kierunku ulicy. Przystanął na chodniku. Cicha, zakurzona uliczka, zalana porannym słońcem, jawiła się niczym symbol spokoju małej mieściny położonej gdzieś na uboczu.
Stefan westchnął niemal z rozkoszą, czując na skórze przyjemnie ciepły dotyk słońca. Licząc na łód szczęścia, starał się wypatrzyć jakiegoś sponsora w pobliżu. I wypatrzył nieznajomego. Były to ostatnie chwile zwyczajnego poranka dla Stefana i zwyczajnego dnia miasteczka. Rankiem w mieście pojawił się gość. Wyglądał przeciętnie. W wytartych spodniach marki Levis, flanelowej koszuli i z torbą przewieszoną przez ramię jawił się niczym tubylec, nieśpiesznym krokiem idący do pracy. Był tu jednak obcy. Na chodniku zaczepił go starzec w wyświechtanym, nieco zanieczyszczonym odzieniu. — Stefan jestem — przedstawił się Brynol, wyciągając rękę do przybysza. Nieznajomy, po chwili zawahania, odwzajemnił gest. — Bartolomeo, miło mi poznać. Stefanowi coś zaświtało w głowie, gdy usłyszał to imię. — O, w mordę! — mruknął. I aż zmroziło go, gdy sobie coś uzmysłowił. Bartolomeo to nietuzinkowe imię. Wiedział o tym, tylko nie wiedział skąd. Coś natrętnie mówiło mu, że takiego osobnika lepiej nie prosić nawet o centunia na wino, na cokolwiek. Strwożony puścił rękę gościa. Bez słowa wyminął go i czym prędzej ruszył przed siebie, nie oglądając się. Miał nadzieję, że gość też nie będzie się za nim oglądał i pójdzie swoją drogą. Gdy Stefan schował się za winklem, wychylił lekko głowę na szerokość oka, odważył się popatrzeć w kierunku, z którego przyszedł. Nieznajomego nie było widać. No i dobrze, pomyślał z ulgą. Nagle poczuł, że ktoś łapie go za ramię. O mało nie przegryzł sobie serca, gdy podskoczyło mu wyżej niż do gardła. Usłyszał jednak znajomy głos Zyty. Co jest, Stefan? Chowasz się przed kimś? Zyta była poczciwą kobieciną. Nie zaliczała się do Brynoli, ale trzymała z nimi sztamę. Jak z wszystkimi zresztą. Jedyną jej wadą był zbyt długi język. Trzeba było przy niej zważać na to, co się mówi. Gdy Stefan trochę się uspokoił, powiedział z zasępioną miną. Spotkałem, no... Doprawdy nie wiedział, jak to ubrać w słowa. Kogo spotkałeś? Nie wytrzymała Zyta. Samego diabła, czy co? Takiś wystraszony. W mieście, podjął w końcu Stefan lekko trwożnym i złowieszczym szeptem, pojawił się Bartolomeo. Nastała chwila ciszy, nadobnie okraszona porannym śpiewem ptaków gdzieś w tle. A kto to taki? Spytała po chwili zniecierpliwiona. To gość dużego formatu, rzekł Stefan. Lepiej mu się nie narażać i omijać z daleka, gdy nie masz do niego jakiegoś konkretnego interesu. Skąd ty to wiesz? Drążyła dalej Zyta. Znasz go? Kobieto! Mówił zaaferowanym, aczkolwiek ściszonym głosem Brynol. Toż to Bartolomeo! Bartolomeo! Nie słyszałaś o nim nigdy? Ja słyszałem i prawdę ci powiem. Nie chciałbym mieć do czynienia z kimś takim jak on. Znowu nastała krótka chwila ciszy. No to ładne grzybki, odezwała się w końcu Zyta. Ciekawe, czego szuka w naszym mieście. Czego albo kogo? Zaakcentował ostatnie słowo Stefan. Pokręcił głową, machnął ręką. Idę szukać funduszy na wino. Kiedy stanąłem oko w oko z tym człowiekiem i usłyszałem jego imię, zaczęło suszyć mnie jeszcze bardziej. Zycie żal się zrobiło wiekowego Brynola. Wygrzebała parę drobniaków, dając je, rzekła, napij się też za moje zdrowie. Patrzyła przez chwilę, jak weteran wśród miejskich Brynoli odchodzi ze smutną miną. Poczciwina z tego Stefana, myślała. Mimo tego, że uważany za człowieka gorszej kategorii, to jednak nigdy nikogo nie oszukał. Jak mógł, to pomógł. Nie wpieprzał się nieproszony w sprawy innych. Jemu podobni czuli przed nim respekt. Na swój sposób cenili go. Był dla nich niejako mentorem. Niejednokrotnie pytali go o radę w takiej czy innej sprawie. Zyta, rozmyślając o tym, co powiedział Stefan, stała jeszcze chwilę, patrząc, jak się oddala. W końcu i ona ruszyła w swoją stronę. Dzięki Zycie, wieść o Bartolomeo, ponoć potworze w ludzkiej skórze, który pojawił się w mieście, rozeszła się błyskawicznie. W ciągu godziny szemrało o nim całe towarzystwo brynolskie miasteczka. Chwilę później w ruch poszły języki plotkar i dewotek, a od nich wieść rozeszła się wśród większości mieszkańców miasteczka. Niebawem prawie wszędzie szemrano o niepokojącym gościu i nie trudno było go zauważyć. Wszak w mieście tej wielkości wszyscy się znali albo osobiście, albo z widzenia. Ludzie omijali nieznajomego szerokim łukiem. Gdy ktoś na niego wpadł, zagapiwszy się na ten przykład, uprzejmie przepraszał i starał się być bardzo grzeczny. Kiedy Bartolomeo usiadł na ławce przy parku, by zjeść słodką bułkę, którą kilka minut wcześniej przymilnie poczęstowała go właścicielka piekarni, obok której przechodził, przybiegł do niego sam właściciel znanej restauracji w mieście. Do niego także doszły słuchy o tajemniczym nieznajomym. I gdy tylko tego kogoś zobaczył za szybą lokalu, jak siada na ławce vis-a-vis jego restauracji, to jako człowiek pragmatyczny, żeby się przypodobać, usłużnie przyniósł mu filiżankę najlepszej kawy. Tymczasem wieści po miasteczku krążyły i ewoluowały. W urzędzie miasta mówiono, że podobno płatny zbir wyższej rangi pojawił się, by wykończyć kogoś ważnego.
Kogoś, kto naraził się komuś wielce nieprzychylnemu na narażenie się w jakikolwiek sposób. I wszyscy zaczęli z pewną dozą podniecającej trwogi spekulować, kto może być ofiarą. Gdy wieść dotarła na komisariat, komendant kazał sprawę niezwłocznie przebadać. Funkcjonariusze wzięli się za to w ospałym, małomiasteczkowym tempie, przerzucając większość roboty na sieć teleinformatyczną, by komputer przeanalizował bazy danych, zbirów różnego formatu pod kątem kogoś o imieniu, nazwiska Bartolomeo. A Bartolomeo po skończonym posiłku odniósł filiżankę do restauracji. Właściciel przybytku zaklinał się, że nie trzeba było, że wystarczyło zostawić ją na ławce. Bartolomeo podziękował za dobrą kawę i spytał, jak dojść do urzędu miejskiego. Szef restauracji grzecznie wytłumaczył mu, jak tam trafić. Nie omieszkał oczywiście wspomnieć o tym, by zacny gość przychylnym okiem patrzył na jego lokal teraz i w przyszłości. Gdy Bartolomeo nieśpiesznie odchodził, szef był cały w skowronkach. Z jednej strony dlatego, że człowiek takiego formatu i pokroju pochwalił jego kawę, a z drugiej strony, że gość już sobie poszedł. Kilkanaście minut później Bartolomeo dotarł do urzędu miejskiego. Nie zwrócił uwagi na to, że wszyscy pracownicy chodzili prawie na baczność. Wszak nie mógł wiedzieć, że do urzędu dotarły jakieś tam słuchy o jakimś tam niebezpiecznym gościu, który tam właśnie zmierza. Burmistrz był cały blady. Świadomy tego, że jako burmistrz w ciągu ostatnich lat zrobił kilka przekrętów wobec miejscowych biznesmenów, tudzież innych oficjeli. Ale przekonany był wtedy, że żaden z nich nie ma powiązań z mafią. Teraz pewność ta ulotniła się niczym dusza z martwego ciała. Jego zastępca zwolnił się z pracy. Tłumaczył się tym, że żona dzwoniła, mówiąc, że ma okropne boleści. Opuścił budynek urzędu prawie biegiem. Te boleści żony musiały być bardzo poważne, skoro grubas, który na co dzień ledwo poruszał się o własnych siłach, teraz dostał tak niesamowitej dawki energii. Dość niepokojąco wyglądało i zachowywało się także kilku szefów różnych wydziałów w urzędzie. Obserwując ich zachowanie, burmistrz mógłby dojść do arcyciekawych wniosków. Ten jednak nie zwrócił na to uwagi. Gdy przez okno zobaczył, że ten nieznajomy właśnie zbliża się do budynku, szybko pobiegł, by osobiście go przywitać i starać się obłaskawić gościa, gdyby to właśnie o niego chodziło gościowi. Kiedy Bartolomeo przekroczył próg urzędu, podszedł do niego starszy mężczyzna, elegancko ubrany i niepokojąco blady. Usiłując zapanować nad swoim głosem, jegomość rzekł: — Witam szanownego pana, nazywam się Alfred Barwin, jestem burmistrzem miasta. Czym możemy panu służyć? Obiecuję, że szybko i pozytywnie rozpatrzymy pana sprawę. A jeśli to jakaś szczególna sprawa, to zapraszam do mojego gabinetu. Głos wyraźnie zaczynał mu się łamać. Trzęsącą się dłonią pokazał kierunek, w którym znajdował się jego gabinet. Nastała chwila pełnej napięcia ciszy. Jakby cały budynek nagle zamarł. Pani w recepcji wstrzymała oddech, nerwowo siląc się, by zachować przynajmniej pozory anielskiego uśmiechu. Bartolomeo spojrzał na burmistrza. Wiedział, że jest prawie u celu swej wędrówki. Zerknął na panią w recepcji. Uśmiechnął się raz jeszcze, popatrzył na burmistrza, który zbladł na ten czas jeszcze bardziej, o ile w ogóle to było możliwe, i powiedział: Czuję się zaszczycony, panie burmistrzu. Miasteczko jest wspaniałe. Ludzie przemili. Przyjechałem za pracą. Wie pan, takie czasy. Kiedyś miałem zakład szewski. Gdy interes przestał iść, zrobiłem kurs murarza. Kurs cieśli. Potrafię też naprawić proste urządzenia elektryczne. I tak krążę od miasta do miasta z nadzieją, że znajdę pracę na stałe, wynajmę jakieś mieszkanie. I też tutaj w urzędzie chciałem spytać w wydziale pracy, czy nie dane mu było dokończyć. Burmistrz jakby oklapł. Potem zaczął się śmiać. Śmiał się teraz głośniej i głośniej. Nagle na jego twarzy pojawił się dziwny grymas. Po chwili osunął się na podłogę niemal z harmonijną elegancją. Tam burmistrz zamarł bez ruchu. Panującą w budynku ciszę przerwał trwożny krzyk pani w recepcji. Zdezorientowany Bartolomeo chwilę stał, po czym opuścił budynek urzędu. Wstępna diagnoza lekarzy, którzy pojawili się po jakimś czasie, była taka, że prawdopodobnie serce burmistrza nie wytrzymało. Potwierdziła to później sekcja zwłok. Pomimo tego faktu, jeszcze przez jakiś czas większość mieszkańców była przekonana, że płatny zbiór w wyszukany sposób na zlecenie mafii wykonał wyrok na urzędniku. Bartolomeo tego feralnego dnia dla burmistrza niepostrzeżenie opuścił miasto. Dokąd się udał, tego nie wiedział nikt. Nawet policja, która zanim zorientowała się w sytuacji, w swoim małomiasteczkowym tempie, gościa nie było już ani widu, ani słychu. Nikt też nie mógł wiedzieć, że burmistrz i tak opuściłby ten świat kilka godzin później, potrącony przez samochód, prowadzony przez rozpuszczonego, pijanego dzieciaka, jakiegoś miejscowego biznesmena.
Od tamtej pory całe brynolskie towarzystwo miejskie odnosiło się do Stefana z jeszcze większym szacunkiem. A ci, którzy brali go za człowieka gorszego gatunku, zaczęli czuć do niego respekt. Sam Stefan niejednokrotnie zachodził w głowę, gdzie i kiedy usłyszał o tym Bartolomeo, skoro wiedział, że to niebezpieczny gość. Także, już nie wiadomo po raz który, myślał o tym pewnego lipcowego wieczoru. Popijając wino tradycyjnie wprost z butelki, siedział nieopodal śmietnika w jakimś zaułku. Wokół walały się puszki po piwie, plastikowe butelki, jakieś fragmenty starych gazet i pism, którymi Brynol czasami zaczytywał się po pijaku. Wśród tych śmieci leżał zakurzony, pomięty i poplamiony środek jakiegoś pisma poświęconego grom komputerowym. Na górze widniał tytuł artykułu Assassin's Creed 2, poniżej opis postaci w grze. Jedną z pierwszych zaprezentowanych przez autora tekstu była postać należącego do klanu skrytobójców – Bartolomeo. Gdzieś w kosmosie, rok 2241, frachtowiec NSC 2400. Oficjalnie placówka badawcza Zrzeszenia Planet Układu Iridion 2. Nieoficjalnie rządowa placówka ochrony przeszłości. Poziom techniczny, pomieszczenie głównego technika. Gdzie popełniłem błąd? Zastanawiał się Bartolomeo. Kiedy zacząłem mówić do burmistrza, ten po chwili zaczął się śmiać i nagle padł, jak nieżywy, tak jakby ze śmiechu. W ogóle to nie rozumiem. Co mogłem zrobić źle? Przecież byłem przygotowany. Cały czas zachowywałem się, mówiłem tak, jak ustaliliśmy. Twarz szefa obrony jawiła się niczym wyciosana z kamienia, żadnych oznak emocji. Jednak wewnątrz gotowało się w nim. Dobrze, myślał cierpko. Znowu los w jakiś sposób okazał swoją wyższość nade mną. Ale nie odpuszczę. Każdy z moich przodków w linii męskiej zajmował jakieś znaczące stanowisko, a ja nie miałbym być nawet admirałem. Nie odpuszczę. Nie przejmuj się, Bartolomeo, rzekł spokojnie. Być może to ja popełniłem błąd. I co teraz? Nic. Nic. Misja się nie powiodła. Dlatego wszystko, co zrobiłeś, co zrobiliśmy, zachowaj dla siebie. Wszystko pozostaje ściśle tajne, powiedział szef obrony. I wyprzedzając ewentualne pytania wnuka, dodał, Vincent też zachowa milczenie. Rozmawiałem z nim. Nie było żadnego projektu. Nie ma więc tematu. Nie ma afery. I nie przejmuj się. I nie przejmuj się. Kolejny projekt na pewno się powiedzie. A będzie jakiś kolejny projekt? Musi być, powiedział spokojnie Robert Barwin. Mniej więcej w tym samym czasie, kilka pokładów wyżej, poziom dowodzenia, pomieszczenie oficera służb wewnętrznych. Dzień jak co dzień, mówił sam do siebie, zapatrzony w sufit Janos. Pociągnął ze szklanki łyk syntetycznej whisky. Pieprzyć to, kontynuował monolog. Odwal najgorszą żmudną robotę. Opracuj plan, całą intrygę. Rozpracuj ludzi, powiązania. Podrzucaj pisma dla pijaka Stefana w odpowiednich miejscach. Zaaranżuj spotkania, niby przypadkowe, z Bartolomeo, z Zytą. Kontroluj wszystko. W tajemnicy i ostrożnie, by nie zachwiać równowagi między przeszłością a teraźniejszością. I co? I ani dziękuję, ani pocałuj mnie w czarną dupę. Pieprzony urok tajnych zadań. Zaszczyty są dla innych. Ja tu tylko sprzątam. Jest pan bardzo dobrym sprzątaczem, usłyszał. Poderwał się z miejsca zaskoczony. W wejściu stał admirał, trzymając w ręku butelkę bourbonu. Odwalił pan kawał dobrej roboty, odezwał się nowo przybyły. To nie tylko moja zasługa, powiedział Janos, zastanawiając się, co z jego monologu usłyszał admirał. Szczęście, że Bartolomeo z Vincentem nie mieli odpowiednich części do wehikułu. Próbowali sklecić coś własnoręcznie, ale nie do końca im wychodziło. Dzięki temu miałem czas wszystko przygotować. Bardzo skory do współpracy okazał się Vincent. Dałem mu ultimatum. Po cichu informuje mnie o wszystkim, albo aresztuje go za nielegalne konstruowanie wehikułu czasu. Podrzuciłem mu też kilka części, by przez ich prowizorkę nie doszło do jakiejś katastrofy. To wtedy prosiłem pana o poufne załatwienie kilku drobiazgów z magazynu. No cóż, jest pan odpowiednim człowiekiem na odpowiednim stanowisku? Admirał lekko się uśmiechnął. Prawdę mówiąc, niewiele wiedziałem, przyznał Janos. Udało się umieścić podsłuch w pomieszczeniu zajmowanym przez Bartolomea, ale zbyt późno. I nie zawsze spotykał się tam z dziadkiem. W pomieszczeniu szefa obrony na poziomie dowodzenia nie umieściłem podsłuchu. Istniało zbyt duże ryzyko, że to wykryje. Miałem więc szczątkowe informacje. Wiedziałem, gdzie i kiedy nastąpi transfer na ziemi, że Bartolomeo ma coś powiedzieć burmistrzowi. Chyba coś, co miało zmienić przyszłość. Zacząłem więc improwizować. Z obawami, czy nie doprowadzę do jakichś zgrzytów na linii czasu wtedy, teraz. Ale chyba się udało. Tak, należy się odznaczenie za zasługi, które z uwagi na pełnioną funkcję być może dostanie pan pośmiertnie, rzekł admirał ze swoistą dozą ironii. Mnie też należy się medal. Praca w placówce z takim Roberto Barwinem to gorsze niż rój meteorytów. pociąga za sobą destrukcję psychiczną, a ta, jak wiadomo, prowadzi do destrukcji fizycznej. Ale daje pan jakoś radę, admirale. A mam inne wyjście? Admirał zamyślił się. Jeśli szef obrony wkurzy mnie ostatecznie, to po prostu go zastrzelę. Moje racje ku temu potwierdzi analiza psychiatryczna, której z pewnością zostanę poddany jako sprawca. Pan żartuje. No tak, admirał zaśmiał się, ale żart na bok. To dla pana, w ramach podziękowania. Wręczył oficerowi butelkę bourbonu. Oryginalna, niesyntetyczna. Dzisiaj rzadkość. Z wiadomych powodów oficjalnie nie mogę pana nagrodzić. Niech więc to będzie skromny prezent ode mnie za cichy sukces. Dziękuję, admirale, powiedział zmieszany oficer. Poczuł się głupio, nie wiedząc, ile admirał usłyszał z jego monologu. To może napijemy się razem. Nie miał pojęcia, co innego powiedzieć w takiej sytuacji. Może później. Mam na głowie nie tylko mankamenty z szefem obrony. Służba, nie drużba. Cóż, dzień jak codzień, rzekł Janos, oficer służb wewnętrznych. W rzeczywistości oficer wywiadu.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.